Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Witajcie, kochani. Dzisiaj przypadło mi w udziale podzielić się z Wami Słowem Bożym z 12 rozdziału Listu do Rzymian. Niektórzy mówią, o nie, znowu. Chciałbym, jeżeli masz przed sobą tekst Słowa Bożego, zapraszam, otwórz proszę 12 rozdział Listu do Rzymian. Skupimy się na niektórych wątkach drugiej części tego rozdziału od wersetu 9. W jednej ze swoich książek książka jest zatytułowana 7 nawyków skutecznego działania. Stephen Covey, już nie żyjący od kilku lat, tak napisał. Posłuchajcie. Oczami wyobraźni zobacz siebie idącego na pogrzeb. Na pogrzeb kogoś bliskiego. Wyobraź sobie, jak jedziesz do kościoła, parkujesz samochód, wysiadasz z niego, wchodzisz do kościoła, słyszysz łagodne dźwięki organów, widzisz kwiaty, dookoła twarze rodziny i przyjaciół zebranych przepełnia smutek po stracie, ale i radość, że znali zmarłego. Podchodzisz do trumny, zaglądasz do niej i nagle stajesz twarzą w twarz ze sobą. To twój pogrzeb. Może za 3 lata od dziś. A ludzie ci przyszli, by cię uczcić, wyrazić miłość i wdzięczność za twoje życie. Zajmujesz miejsce w ławce. Czekając, aż zacznie się uroczystość, zaglądasz do programu uroczystości pogrzebowej. Będzie 4 mówców. Pierwszy reprezentuje twoją rodzinę, tę bliższą i dalszą. Drugi mówca to jeden z twoich przyjaciół, ktoś, kto naprawdę może dużo o tobie powiedzieć. Trzeci jest z twojej pracy, a czwarty z kościoła, czy też organizacji, pisze Covey, społecznej, w której działasz. A teraz dobrze się zastanów. Co chciałbyś usłyszeć od każdego z mówców o sobie i swoim życiu? Jakiego męża i ojca, czy jaką żonę i matkę pragniesz ujrzeć w ich słowach? Jakim synem, córką czy kuzynem chciałbyś być? Jakim przyjacielem czy kolegą z pracy? Jak chciałbyś, by postrzegali twój charakter? O jakich twoich osiągnięciach i wkładach chciałbyś, by pamiętali? Popatrz na tych, którzy cię otaczają. W jaki sposób chciałbyś wpływać na ich życie? Kazanie zatytułowałem Co chciałbyś zostawić po sobie? Co zostawisz następnemu pokoleniu? Młodzi ludzie, wiem, tu jest dużo młodych ludzi, wam jeszcze do głowy nie przychodzi coś takiego, ale wierzcie mi, czas przeleci szybciej, jak tylko sobie zdajecie z tego sprawę. Właśnie to pytanie, co chcesz zostawić po sobie, chociaż nie wprost, przepraszam, apostoł Paweł stawia nam w drugiej części, czy właśnie w całym rozdziale 12, w dzisiejszym naszym tekście, który chcemy rozważać. I podpowiada nam, przetrwa jedynie to, co dasz innym. Miłość. Czym jest miłość i jak ją zdefiniować? Nawet nie podejmę się próby, aby cokolwiek wymyślać, ponieważ apostoł Paweł w innym liście, w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale, niektórzy ten rozdział nazywają hymnem o miłości, dał absolutnie najtrafniejszą, przekraczającą wszelkie czasy, odpowiedź na to pytanie, którą można byłoby wyrazić takimi oto słowami. Miłość pragnie najwyższego dobra dla drugiej osoby. Szuka tego, co dla drugiej osoby jest najlepsze. Wróćmy do 12 rozdziału Listu do Rzymian. Kluczową ideą tego rozdziału są relacje, więzi między nami. Jeśli masz właściwą relację z Bogiem, o czym mówił Wojtek, dziękuję Wojtku, jeżeli masz tę właściwą, wertykalną relację z Bogiem, otrzymujesz możliwości i duchową siłę do nawiązania właściwej relacji z wierzącymi. W pierwszej części, to jest pierwszych 8 wersetów tego rozdziału, apostoł uczy, że ludzie odrodzeni, na to zwracam uwagę, pierwsze 2 wersety, ludzie odrodzeni należą do siebie nawzajem, służą sobie nawzajem i potrzebują siebie nawzajem. Każdy z was, część tego zboru, jest nieodzowną częścią całego ciała. Bez ciebie zbór jest gorszy, słabszy. Apostoł Paweł mówi w pierwszych 2 wersetach o przemianie duchowej i dzięki tej przemianie duchowej Duch Święty umożliwia nam najpierw dokonanie właściwej oceny samego siebie, jaki ja jestem, dokonanie tej rzetelnej samoświadomości, a potem werset od 3 do 8 w oparciu o obdarowanie duchowe pomaga mi właściwie służyć Tobie. Samoświadomość, służba innym. John Stott bardzo ładnie o tym pisał. Posłuchajcie. Dary duchowe są narzędziami do budowania innych, a nie zabawkami, które mogą sprawiać przyjemność czy bronią do walki. Wierzący w Koryncie rujnowali sytuację duchową zboru, ponieważ nadużywali duchowych darów, którymi Bóg ich obdarzył. Wykorzystywali je jako cel sam w sobie, a nie jako środek do budowania innych. Tak bardzo podkreślali swoje dary, pisze Stott, że utracili łaski duchowe. Posiadali dary ducha, ale brakowało im owocu ducha. Pamiętacie Galatów 5 rozdział, miłość, radość, pokój i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po takim wstępie teraz Paweł uczy, że współpraca wierzących oparta jest na miłości, na dawaniu. Pamiętasz, przetrwa tylko to, co dasz innym. Teraz Paweł pisze o 12 odcieniach miłości. Jest to praktyczny wyraz miłości. Czytam od 9 wersetu w tłumaczeniu Paulistów. Miłość niech będzie nieobłudna. Unikajcie zła, przylgnijcie do dobra. Serdecznie w braterskiej miłości wzajemnie się wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku. Nie traćcie gorliwości, bądźcie płomienni ducha, służcie Panu. Radujcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspomagajcie świętych, przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie jednomyślni, nie zabiegajcie o to, co wyniosłe, ale miejcie upodobanie w tym, co skromne. Nie bądźcie zarozumiali. W centrum uwagi Paweł stawia miłość agape. To jest miłość, której nikt z nas nie jest w stanie wytworzyć. To jest miłość Boga, którą jedynie Bóg może cię obdarować i możesz ją przekazać dalej. Do tej pory w liście do Rzymian wszystkie odniesienia do agape dotyczyły miłości Boga objawionej na krzyżu. Ja się odnoszę do 5 rozdziału, 8 werset. do tej miłości Boga, którą rozlał w sercach wierzących, która uparcie odmawia odrzucenia nas wierzących albo oddzielenia się od nas wierzących. W 8 rozdziale, w 35 wersecie czytamy: kto nas oddzieli od miłości Chrystusowej? Nieszczęście czy ucisk, prześladowanie czy głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? I dalej 38 werset, Paweł mówi: jestem tego pewien. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani wysokości, ani głębie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas oddzielić od miłości Boga objawionej w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A więc dotychczas Paweł pisał o tego rodzaju miłości agape, którą Bóg ma dla ciebie, dla mnie. Teraz jednak skupia się na miłości agape jako istocie chrześcijańskiego uczniostwa, jako wyraz postawy wierzącego człowieka. Kładzie właśnie na postawę miłości tych, którzy korzystają z darów duchowych. Widzisz, jak to się wszystko składa? W momencie, kiedy zawierzasz swoje życie Panu, świadomie zawierzasz się Panu, kiedy Jezus staje się Panem twojego życia, Bóg daruje ci dar albo dary, wyposażając cię do tego, abyś stał się tym najbardziej potrzebnym trybem w społeczności. Ale teraz Paweł mówi, to wszystko ma być czynione z miłością, agape. Wiedziałeś o tym, że można używać darów duchowych w sposób nieduchowy? Właśnie o tym mówi w 13 rozdziale apostoł Paweł, w 13 rozdziale listu do Koryntian. Ktoś ładnie napisał: miłość jest układem krążenia ciała duchowego. Umożliwia on wszystkim członkom funkcjonowanie w zdrowy, harmonijny sposób. Miłość musi być szczera i nieobłudna, nieudawana. 9 werset. I musi być pokorna, a nie pyszna. 10 werset naszego rozdziału. Umiłowanie jedni drugich w liście do Filipian apostoł Paweł nazywa traktowaniem ciebie jako wyższego ode mnie. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. To jest wyraz postawy miłości każdego z nas. Łatwo się mówi, prawda? Fajnie się czyta. Teraz wróć do swojego ostatniego konfliktu w małżeństwie, albo w rodzinie, albo w pracy i powtórz to. Miłość to jest traktowanie ciebie jako wyżej stojącego ode mnie. Apostoł, jak powiedziałem, prezentuje 12 odcieni miłości. W prostych trójczłonowych zdaniach uczy, że składową miłości jest, uważaj, bo powtórzysz, szczerość, rozeznanie albo rozwaga czy zdrowy rozsądek, rodzinne, braterskie oddanie czy Filadelfia, honor albo szacunek, entuzjazm, cierpliwość, hojność, gościnność, dobra wola, współczucie, harmonia, pokora. Kto powtórzy? Spróbujmy pokrótce pochylić się nad każdym z tych odcieni miłości, dobrze? Od wersetu 9. Miłość niech będzie nieobłudna, unikajcie zła, przylgnijcie do dobra. Widzimy, że miłość ma dwie główne cechy. Od tego Paweł zaczyna. To jest szczerość, przeciwieństwo hipokryzji, obłudy, udawania i rozwaga, przeciwieństwo naiwności. Mając to na uwadze, pisze, że rozważna, szczera miłość bierze pod uwagę najwyższe dobro drugiej osoby, nawet jeśli to pociąga za sobą zdecydowanie i surowość. Mówimy wtedy o szorstkiej miłości. Na czym to polega? Paweł uczy: unikajcie zła, przylgnijcie do dobra. Unikajcie zła można przetłumaczyć jako brzydźcie się złem, nienawidźcie zła. Dziwna forma. Miłość brzydzi się złem, nienawidzi obecności zła, ale kiedy odnajduje to, co dobre, wtedy się przykleja. Wtedy przywiera mocno do tego, co dobre. Jeśli chcesz coś po sobie zostawić, zacznij od szczerej miłości, która odróżnia dobro od zła. To ciekawe, że Paweł łączy miłość z nienawiścią. Zauważyliście to? Tak, dlatego że miłość nie jest sentymentalna. Miłość agape nie jest sentymentalna. Czasem jest bardzo wymagająca, a nawet ostra. Jak nienawiść do wszystkiego, co może zniszczyć ukochaną osobę. Charles Ryrie, studenci BST wyrastali na tej teologii, pisał: miłość jest jak rzeka i z każdej strony musi mieć brzeg zbudowany z prawdy i wnikliwego oraz rozważnego rozróżniania tego, co jest prawdą, a co nią nie jest. Strzeż swojej miłości, pisze Ryrie. Ona musi mieć granice. W przeciwnym razie będzie podobna do rzeki, która występuje z brzegów, zalewa wszystko i robi rzeczy złe i niebezpieczne. Pamiętamy tragedię z lata ubiegłego roku, kiedy rzeka wylała. Dalej czytamy o rodzinnym oddaniu, o atmosferze szacunku. 10 werset. Serdeczni w braterskiej miłości, nie mamy takiego słowa jak Grecy Filadelfia, wzajemnie się wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku. Ten nakaz najlepiej sprawdza się w rodzinie. Jak ci się układają stosunki w rodzinie? Właśnie tam najlepiej jest uczyć się oddanej miłości, która manifestuje się w okazywaniu szacunku. Ja wiem, że jest taki okres w życiu dzieci, gdzieś tak od wczesnych nastolatków do pierwszego dziecka, które się urodzi. Wtedy dla takich bąbli rodzic jest najgłupszą osobą na świecie, prawda? Stary, taki głupi człowiek. Potem się rodzi dziecko, jest ta magiczna noc i okazuje się, że starzy są najmądrzejsi na świecie. Co ja teraz mam z tym zrobić? A więc w rodzinie najlepiej jest okazywać szacunek. Ucz się tego. Ucz się tego. Czy to łatwe? Oczywiście, że nie. Już wiesz, jak okazywać szacunek w rodzinie? Przyznasz, że wiele razy musiałeś się ugryźć w język i wbrew negatywnym emocjom, które gdzieś tam podnosiły ciśnienie, po prostu okazywałeś miłość, okazywałeś szacunek. Właśnie to jest to kształtowanie duchowe, przez które każdy z nas przechodzi. Teraz tę postawę okazywania szacunku w rodzinie przenieś do zboru, rozglądnij się wokoło. Apostoł Paweł mówi: ja mam tobie okazywać szacunek. To nie jest propozycja, to jest nakaz. Dalej Paweł ukazuje inny kolor tej praktycznej miłości, entuzjazm. W naszym tekście gorliwość. Jeśli zapomnimy o wcześniejszym nakazie, aby miłość była rozważna, wnikliwa, bardzo łatwo można popaść w przesadę, trzymając się tego nakazu gorliwa miłość, i można popaść w głupi czy naiwny fanatyzm, o którym Paweł w ogóle nie mówi. Nie o to Pawłowi chodzi, gdy pisze w 11 wersecie: nie traćcie gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, służcie Panu. Tu się posługuje takim słowem zeo, pobudzenie, ekscytacja, podpalenie, które przywodzi na myśl wrzątek. Maluje nam entuzjastyczną miłość. Benjamin Zender, dyrygent bostońskiej filharmonii i profesor w Wyższej Szkole Muzycznej w Bostonie, napisał książkę, w której pisze o jednym, zresztą pochodzenia polskiego, jednym młodym studencie, który genialnie grał Chopina. W technikę miał fantastyczną i kiedy grał Chopina, ludzie zasypiali. Strasznie to było nudne. Nie wiedział, jak go pobudzić i mówi do niego, słuchaj, siedzisz na dwóch pośladkach, musisz na jednym siedzieć, tylko na jednym w czasie grania. Zrozumiał to i włączył w to emocje. I powstała muzyka, w której wszyscy byli zakochani. Nie mogli przestać słuchać. Pamiętamy jednak, że gorliwa, wrząca miłość jest zakorzeniona w twardej rzeczywistości. Często, tak jest życie, napotyka na mur niezrozumienia, sprzeciwu i obojętności, a poza zborem może nawet napotykać na wrogość. Zaraz o tym będziemy mówili. I dlatego Paweł radzi, pokazując nowy odcień miłości, aby do tego wszystkiego jeszcze dodać cierpliwość. Radujcie się, 12 werset, nadzieją w ucisku, bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Chuck Swindoll w jednym ze swoich komentarzy tak pisze, ten tekst, właśnie ten 12 werset, ma strukturę kanapki. Wędliną w tej kanapce jest cierpliwość w ucisku, natomiast chlebem po obu stronach, gdybyśmy się temu dobrze przyjrzeli, jest nadzieja i modlitwa. Jak mam przetrwać, pyta Chuck, jak mam przetrwać uciski? Skąd wziąć cierpliwość, by nie poddać się naciskowi i nie ulec pod ciężarem prób? Trwam w nadziei, widząc to, co się jeszcze nie wydarzyło, ale oczekując tego tak, jakby to już miało miejsce, otrzymuję to w nadziei. Koniec cytatu. Dalej Paweł mówi, miłość to także odcień hojności. 13 werset. Wspomagajcie świętych, przestrzegajcie gościnności. I nie chodzi tu jedynie o pieniądze. Być może to była pierwsza rzecz, jaka ci przyszła do głowy. Można jednak okazywać miłość, dzieląc się swoim czasem. Czy można okazywać hojność, dzieląc się swoim czasem, swoim obdarowaniem duchowym, energią, okazując zainteresowanie i empatię tym, którzy tego potrzebują, którzy być może w samotności ponoszą konsekwencje braku miłości otoczenia. To wszystko składa się, o czym teraz mówiliśmy, do 12 wersetu, to wszystko składa się na gościnność, 13 werset. Paweł bardzo wysoko podnosi poprzeczkę. Słowo przetłumaczone jako gościnność to tutaj w tym tekście jest filoksenia, a można przetłumaczyć to również miłość do nieznajomych, miłość do obcych. Na taką miłość stać tylko człowieka odrodzonego, narodzonego na nowo. Nie wygenerujesz tej miłości sam z siebie. Kolejnym odcieniem miłości jest dobra wola. 14 werset. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Tę myśl rozwinie od wersetu 17 i jeszcze do tego wrócimy. Paweł pisze także o współczuciu w wersecie 15. Prawdziwa miłość, okazana z empatią i szczerością, potrafi cieszyć się z radosnymi, ale nie zaniedbywać również płaczących. Znajduje motywację, energię i czas, aby usiąść z cierpiącymi. Szczera i roztropna miłość zawsze buduje zgodę, mówi Paweł. Zawsze buduje harmonię, 16 werset. Nawet poprzez twarde stawianie na prawdzie, uczciwości i zdrowym rozsądku zawsze odrodzony człowiek chce jedności, harmonii. 16 werset. Bądźcie jednomyślni. Słowo jednomyślność dosłownie tłumaczy się jako jedni o drugich myślcie to samo. Bez takiego nastawienia wobec wierzących nie możemy ani pracować, ani żyć w harmonii. To jest postawa, to jest decyzja, która się wyraża w dążeniu do jedności, do harmonii. Praktycznie ta postawa wyraża się w taki najprostszy sposób, wybaczcie za trywialny przykład. który można wyrazić takimi słowami: o tobie mówię tylko to, o tobie wobec innych, mówię tylko to, co powiedziałbym ci w cztery oczy, nic innego. To jest wyraz miłości, która dąży do harmonii. I na koniec przestroga, 16 werset. Nie zabiegajcie o to, co wyniosłe, ale miejcie upodobanie w tym, co skromne. Nie bądźcie zarozumiali. Innymi słowy, pokora. Niewiele rodzajów dumy jest gorszych od snobizmu. Snoby mają obsesję na punkcie kwestii statusu, rozwarstwienia społeczeństwa na to wyższe, oczywiście my, i niższe, tam oni. W polityce borykamy się z tym od dekad, prawda? Ale wiesz co? Niestety to rozwarstwienie przenika do kościoła. Albo to nastawienie do rozwarstwienia. Paweł mówi: zrób audyt swojego życia. Którego odcienia miłości ci brakuje? Co chcesz z tym zrobić? Każdy z nas wnosi do zboru swoje dary, charakter i temperament. Moje braki i zaniedbania, moje niedociągnięcia osłabiają cały zbór. Dlatego tak ważne jest, aby szukać odpowiedzi na pytanie, co chcesz z tym zrobić, co po sobie zostawisz. Kelly twierdzi, że jeśli nie zdecydujemy się na miłość pełną poświęceń, o której pisze Paweł, nawet się nie zorientujemy, kiedy udawana miłość zamieni się w zimną i wyrachowaną kurtuazję. Jeśli my nie nauczymy się okazywać miłości, jeśli nie wiemy, jak ze sobą się dogadać, to jak na Boga możemy dowiedzieć się, co zrobić z wrogami, którzy są tam na zewnątrz? Jak postępować wobec tych, którzy nas szczerze nienawidzą? Słuchając tego tekstu, pomyśl o kimś, kto zalazł ci za skórę, dobra? O kimś, kto cię skrzywdził, obraził i masz do tej osoby gorzki żal. Masz taką osobę? Nie wiem, to może być sąsiad, szef pracy, ktoś z rodziny. Gotowy? Miej tę osobę na uwadze i słuchajmy słów od 17 wersetu dalej. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Bądźcie życzliwi dla wszystkich ludzi. Jeśli to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi zachowujcie pokój. Umiłowani, sami nie wymierzajcie sprawiedliwości, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta, ja odpłacę, mówi Pan. Raczej, kiedy twój wróg jest głodny, nakarm go, a gdy jest spragniony, daj mu pić. Czyniąc tak, zgromadzisz nad jego głową rozżarzone węgle. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem, radzi apostoł Paweł, nakazuje apostoł Paweł. Dla osoby nienarodzonej na nowo ten tekst to jest stek bzdur, a w najlepszym razie to jest lista pobożnych życzeń. Dla człowieka, który narodził się na nowo, to jest jedyna droga wyboru, nie ma innej. W oparciu o własne możliwości nie jesteś w stanie nawet zbliżyć się do oczekiwań Słowa Bożego wyrażonych w tym tekście. Nie łudź się. Wierzący, który stara się być posłuszny Bogu, zawsze będzie miał wrogów. Wiedziałeś o tym? Niestety. Jesteś na to gotowy? Wiem przecież, że nawet Jezus miał wrogów. Apostoł Paweł gdziekolwiek szedł, tam zawsze napotkał na kogoś, kto chciał jego potępienia, krytyki. Podobnie zresztą inni apostołowie. A w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus nas ostrzega, i to jest najbardziej może bolesne, że najgorszymi wrogami wierzących mogą być domownicy wiary. To jest straszne. Ale to jest fakt. Ale uwaga, Niektórzy wierzący mają wrogów, ponieważ brakuje im miłości i cierpliwości, a nie dlatego, że są wierni przekonaniom, które stanowią świadectwo ich życia. Jest zasadnicza różnica pomiędzy uczestnictwem w zgorszeniu krzyża, o którym mówi Paweł w liście do Galatów w 5 i 6 rozdziale, między uczestnictwem w zgorszeniu krzyża, a gorszeniem innych wierzących. To są dwie różne rzeczy. Jedna nie ma nic wspólnego z drugą. Właśnie dlatego Paweł uczy, jak radzić sobie z presją prześladowań, z wrogością, na którą napotykamy. Przede wszystkim pisze, chrześcijanin nie może bawić się w Boga i próbować się mścić. To jest poza dyskusją. Ale pomyślmy, większość z nas, tak zostaliśmy wychowani, żyje według prostej zasady. Ktoś ci zrobił źle, oddaj pięknym za nadobne. Ktoś ci zrobił dobrze, oddaj pięknym za nadobne. No, to jest wyraz dobrego wychowania, prawda? Jednak człowiek odrodzony musi stanąć ponad tego rodzaju normami, naturalnymi odruchami. Jak pisze Paweł, mamy odpłacać za zło, mamy odpłacać złem. Czy coś pomyliłem? Oczywiście wymaga to miłości agape, ponieważ naszą naturalną skłonnością jest walka, a nie odpłacaniem dobrym za złe. Wymaga to również wiary. Wiary w to, że nawet poprzez cierpienie wywołane krzywdą albo tą presją prześladowania, Bóg może działać i może wypełnić swoją wolę w moim życiu i w życiu tego, który wywiera na mnie presję. Wiem, że to bardzo trudne. Ale w takich momentach musimy zapanować nad swoim gniewem i oddać to gniewowi Boga. Czy to łatwo? Oczywiście, że nie. Czy warto? Bez dwóch zdań. Napomnienie w 20 wersecie: raczej, kiedy twój wróg jest głodny, nakarm go, a gdy jest spragniony, daj mu pić, czyniąc tak, zgromadzisz nad jego głową rozżarzone węgle. Apostoł Paweł nawiązuje do kazania na górze, gdzie Pan Jezus w 5 rozdziale, czytamy u Mateusza, mówi: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców. I tak dalej, i tak dalej. Zachęcam, pochyl się może dzisiaj wieczorem, Mateusza 5, 44-48. Te słowa łatwo się czyta. Jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Ale jakże trudno wprowadza w życie, zwłaszcza kiedy emocje grają ogromną rolę. Z pewnością powinniśmy modlić się i prosić Boga o miłość, gdy staramy się okazywać życzliwość naszym wrogom. Biorę to za aklamację, tak jest. Czy wtedy oni, nie boisz się czasem, że czyniąc tak, pomyślisz może, jeżeli ja dobrem za złe odpłacę, to wróg może cynicznie to wykorzystać? Może nas będzie nie tylko nienawidził, ale jeszcze lekceważył. Wiesz co? Tylko Pan to wie. Może myślisz sobie w tej chwili, łatwo ci mówić, bo nie znasz mojego sąsiada. Albo masz szczęście, że nie musisz znosić kogoś takiego jak mój szef. Albo gdybyś tylko słyszał ten jadowity ton mojej teściowej, zmieniłbyś zdanie. Nie. Zostaw to Panu. Naszym zadaniem nie jest ochrona samych siebie, ale posłuszeństwo Panu i pozostawienie Jemu skutków naszej trudnej decyzji. Wiem, to boli. I wiemy, ile to kosztuje. Nakazując taką postawę wobec wrogów, abyśmy odpłacali dobrem za złe w imię Pana, Paweł nawiązał do Księgi Przysłów 25 rozdziału, mówiąc o rozżarzonych węglach, które być może odnoszą się do poczucia wstydu, którego doświadczą nasi wrogowie, gdy im odpłacimy dobrem za złe. Nie wiem. Ktoś może powiedzieć, chciałbym, żeby tak było. Wiesz co? Nie racjonalizuj tego. Zostaw to Panu. On wie lepiej. Zaufaj Mu. Jako dzieci Boże musimy żyć na najwyższym poziomie, odpłacając dobrem za zło. Każdy może odpłacać dobrem za dobro, złem za zło. Każdy to może robić. Jedynym sposobem na pokonanie zła jest okazywanie dobra w każdej sytuacji. Jeżeli będziesz złem reagował na zło, będziesz tylko mnożył zło. A jeżeli oddasz to Panu, zaufasz Mu, to wiesz co? Będzie bolało, ale zyska na tym Twój charakter. Zyska na tym Twój proces uświęcenia. Co z tego wszystkiego wynika dla nas dzisiaj? Chciałbym zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, poświęć czas na to, aby się uświęcać. Nie dryfuj przez życie biernie, ani nie daj się pochłonąć niekończącej się aktywności. Uwaga, niektórzy działactwo, takie energiczne zaangażowanie i w to, i w to, i w to, i w to, traktują jako wyraz duchowości. Nie, to nie jest wyraz duchowości. To działactwo, czy to zaangażowanie sprawia, że zabraknie ci czasu i cierpliwości na to, aby wejść w ten bardzo trudny, konieczny proces uświęcania się u stóp Pana. Na to musisz poświęcić czas i energię. Szczera miłość do Boga wymaga czegoś więcej niż tylko słów. Wymaga zatopienia się w Jego słowie, ażeby przybliżać się do Niego. Jak glina w rękach garncarza, jak uczy Izajasz, musimy pozwolić Bogu, aby On kształtował mnie i ciebie na swój obraz według Jego woli. Po drugie, zaufaj planowi Boga, a nie własnemu planowi na życie. Uwierz, że Boży plan dla twojego życia jest większy niż ten, który ty sam możesz wymyśleć, bo Jego drogi są wyższe od naszych dróg, uczy Słowo Boże. Zbyt często trzymamy się kurczowo naszych własnych marzeń i zrozumienia rzeczywistości, zapominając, że Boże drogi są lepsze dla nas. W naszych własnych oczach, może nawet w oczach innych, możemy wydawać się mądrzy, samowystarczalni, ale wiesz co? Zdolność przynoszenia obfitego owocu jest tylko w jednym i jedynym wypadku. O tym Jan pisze w 15 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy ty będziesz wszczepiony w Chrystusa i będziesz trwał w Chrystusie. To jest jedyny sposób na przynoszenie owocu, a nie robienie dobrego wrażenia. Pamiętasz? Przetrwa jedynie to, co dasz innym, miłość. I po ostatnie, z wiarą podejmij wyzwania. Bądź zawsze gotowy nie tylko do podania powodu każdemu, kto żąda uzasadnienia nadziei, twojej nadziei, ale także do podjęcia odważnych kroków wiary w duchu miłości. Służ całym sercem. 29 maja 1832 roku 20-letni francuski matematyk Évariste Galois usiadł i napisał 60-stronicowe arcydzieło matematyczne. Właściwie to był jego list miłosny do jego ukochanej. Jego praca nie tylko rozwiązała 200-letnią zagadkę matematyczną, ale także położyła podwaliny pod współczesną informatykę. Przypominam, to był 1832 rok. Współczesną informatykę, teorię kodowania i kryptografię. Jak się to stało, że Évariste był w stanie dokonać tak niesamowitego wyczynu w ciągu jednej nocy? Wyglądało to tak, jakby 29 maja 1832 roku było jego ostatnim dniem na ziemi. Ale niestety właśnie tak było. Został wyzwany na pojedynek przez swojego strasznego rywala. Évariste był przekonany, że nie dożyje do następnego poranka. Tak więc wiedząc, że jego czas jest krótki, wylał wszystko, co miał, pozostawiając po sobie dziedzictwo, które ukształtowało świat na wiele, wiele pokoleń. A ty? Co chciałbyś po sobie zostawić?
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.